środku dnia.
Kubeł zimnej wody? Jakiś tam kubeł. Beczka zimnej wody na głowę. Tak to wczoraj wyglądało w Poznaniu i okolicznych gminach. Beczka na głowę, ponieważ jeśli uznamy, że jeden człowiek stanie na 1 metrze kwadratowym, no to właśnie taki opad w krótkim czasie w Poznaniu się zdarzył. Czyli 50, 60, 70 nawet litrów na metr kwadratowy miejscowo w Poznaniu spadło. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik, w większości przyznają, że choć na deszcz czekali, no to ta ulewa przekroczyła bardzo ich oczekiwania.
Tak silną to, szczerze mówiąc, chyba nie pamiętam.
Nie pamiętam takiej ulewy.
Nie pamiętam.
O, panie, w swoim życiu to ja już nie jedną przeżyłem taką.
Nie kojarzę, właśnie takich dużych grzmotów nie słyszałam, błyskawic nie widziałam.
No, zalało nam cały Poznań. Tramwaje nie jeździły, autobusy nie jeździły, na wszystkich ulicach korki, tablic rejestracyjnych ludzie pogubili.
Zalało. Starczyło próbować w ogóle przejechać przez Poznań. Wszystkie wiadukty były pod wodą.
A dla mnie to były 2 godziny bez prądu tylko.
Przez chwilę nie było światła, przez ułamek sekundy, także postanowiliśmy wyłączyć całą elektryczność. To stara zasada, że dobrze wyłączyć prąd, jak jest burza po prostu.
Akurat tak się złożyło, że wczoraj miałem 2. dawkę szczepienia i w tej ulewie musiałem się przemieścić przez Poznań aż do szpitala na ulicę Polną, więc nie było lekko. Widziałem rzeczywiście na własne oczy, że było ciężko.
Znajoma wyjechała, w mieście była od lekarza, więc nie mogła porąć wrócić.
Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji, w taką pogodę? Jak się zachować?
No najlepiej nie wychodzić z domu.
No tak, ale jak już się wyszło, to czy wszystkim udało się wrócić? Bo jak słyszymy, z tym były problemy. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Być może państwo podzielą się też swoimi doświadczeniami z tego i w jaki sposób państwo poradzili sobie z ulewą, zalaniem ulic, garaży, może i niestety mieszkań nawet. Do rozmowy już teraz zapraszam, ale wcześniej zaprosiłem do dyskusji na ten temat, do otwarcia naszej dyskusji dyżurnego synoptyka z Poznańskiego Biura Prognoz IMGW w Poznaniu, pana Leszka Bucharta. Dzień dobry, panie Leszku.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy pan pamięta takie ulewy, bo wielu mieszkańców Poznania, z którymi rozmawiał nasz reporter, powiedział, że oj, nie pamiętam. Tylko pan nieco bardziej zaawansowany wiekiem powiedział, że nie jedną taką przeżył.
Przyznam, że od tak dużej ilości wody opadowej to rzeczywiście nie pamiętam. Dwukrotnie mniejsze opady, że tak powiem, to faktycznie chyba 4 czy 5 lat temu przeżyliśmy tutaj w okolicy, na najbliższej okolicy. Natomiast rzeczywiście to, co wczoraj spadło, no robi wrażenie i tutaj od razu podam, że faktycznie wczorajszej doby, bo doba opadowa czy doba hydrologiczna to jest od godziny 6 do 6 czasu uniwersalnego i w tym czasie w Poznaniu na Ławicy nasze przyrządy zanotowały 79,4 mm, czyli tak jak pan inaczej ujął, 79,4 litra na każdy metr kwadratowy.
80 litrów. Bardziej,
tak, prawie 80 litrów. Powiem bardzo obrazowo, no, kojarzą nam się często nasze wiadra. Jedno wiadro to jest 10 litrów. Tutaj
duże
mamy
wiadro.
8. Dokładnie. Duże wiadro i tutaj mamy takich 8 na każdy metr kwadratowy.
No to powiedziałem, kubeł zimnej wody na głowę, to no, właściwie 10 wiader na głowę człowieka, jakby tak wylać sobie dla ochłody.
Tak,
za dużo
jak
już.
Najbardziej. I jeszcze inna rzecz, która robi chyba jeszcze większe wrażenie, mianowicie to była ilość, która spadła w ciągu doby. Natomiast okazuje się, że w ciągu dnia, jak państwo zapewne zauważyliście, to było bardzo nierównomiernie rozłożone i takie maksimum opadowe, jeśli chodzi o miasto Poznań, to powiedzmy między godziną 13 a 15.
Takie oberwanie chmury, można by powiedzieć.
Tak, dokładnie. Wówczas spadło 60,8, czyli można powiedzieć, że zdecydowanie na większość tej wody spadła w ciągu no niemalże godziny.
I to naprawdę jest największy problem, bo tak. Tyle wody w krótkim czasie. I to jest problem. Bo tak, jeszcze jedna rzecz, żebyśmy sobie wyobrazili. Bo jeszcze jedna rzecz, żebyśmy sobie dobrze to wyobrazili, to mówimy o tych 6 wiadrach 10-litrowych wody w ciągu niespełna 2 godzin na metr kwadratowy i teraz musimy sobie wyobrazić, że to na każdy metr kwadratowy, który jest wokół nas, spada w ciągu 2 godzin aż taka ilość wody, prawda? Do gdzie ona ma odpłynąć? No i nie odpłynęła rzeczywiście i stąd problemy, o których mówić będziemy dalej w naszej audycji. Panie Leszku, w jakich miejscach było najgorzej? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć? Poznań-Ławica, tak? Ten obszar.
Samego Poznania nie jestem w stanie tak dokładnie, że tak powiem, rozpatrzyć, dlatego że no, odległości między stacjami są zbyt duże. Natomiast generalnie można powiedzieć, że jeśli chodzi o Wielkopolskę, to właśnie Poznań był tym Poznań i nieco na południowy wschód od Poznania. To były te dwa punkty, gdzie ta superkomórka, która po prostu się wczoraj utworzyła, no, spowodowała największe opady.
Jak często dochodzi do takich oberwań chmury? Pan powiedział, że 4 lata temu było coś takiego.
To są zjawiska burzowe, które mają to do siebie, że mają bardzo lokalny charakter. Natomiast wczoraj się na to nałożyła sytuacja taka, że po praktycznie 4-5 dniach upalnych, gdzie temperatura dochodziła do 32-3 stopni Celsjusza, nagle zderzał, no już właściwie był w naszej okolicy, chłodny front atmosferyczny poprzedzony przez linię zbieżności. I ta właśnie sytuacja spowodowała powstanie, wypiętrzenie właśnie superkomórki, która dość szybko powstała, natomiast później powoli przemieszczała się na północny wschód. I także te opady właściwie kumulowały się, tak jak już mówiliśmy, w bardzo krótkim czasie.
Czyli można powiedzieć, że takie sytuacje jednak nie zdarzają się zbyt często, a już na pewno nie, ja mam taką nadzieję, jedna po drugiej, czyli w najbliższych dniach może nam to już nie grozić, ponieważ to, co miało przejść, to przeszło nad nami, tak?
Przede wszystkim w najbliższych dniach nie spodziewamy się aż takich amplitud temperatury, bo tutaj to było dla nas przyczyną. Bardzo niekorzystne. To się po prostu nałożyło na tą sytuację, na tą dużą wodność w danym momencie atmosfery i zaowocowało właśnie takimi opadami.
Czyli od strony teoretycznej wiemy już więcej, od strony praktycznej również, co to oznacza, jeżeli milimetry opadu są podawane przez synoptyków, 1 milimetr na metr kwadratowy, to tak jakby 1 litr wody.
Tak. Jeszcze jedną rzecz mogę, jeśli można tutaj porównawczo podać. Mianowicie to, co ta ilość wody, o której mówiliśmy, która spadła w ciągu godziny, praktycznie biorąc może być porównana, i to chyba robi jeszcze, przynajmniej na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, z taką wartością, mianowicie w czerwcu 1988 roku maksymalny, kiedy był bardzo, bardzo opadowy, że tak powiem, czerwiec, w ciągu całego miesiąca spadło aż 122,7 mm. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj w ciągu godziny spadła połowa tej wartości. A zatem połowa miesięcznej wartości. I tutaj to robi wrażenie, natomiast jeszcze jedna kwestia. No pamiętajmy, że w rejonie Wielkopolski średnia roczna ilość opadów to jest około od 600 do 700 mm, uogólniając. Czasami mniej, czasami więcej. I tutaj znowu 1/10 tej ilości spadła w ciągu jednej godziny.
Jedna dziesiąta średniej rocznej.
Rocznego opadu.
No to naprawdę dziękujemy za to unaocznienie nam tego. Łatwiej sobie wyobrazić, a zatem trudniej się dziwić tym skutkom, które nastąpiły, bo tego przewidzieć się nie da i zapobiec się nie da. Tak naprawdę tak wielkiemu opadowi. Panie Leszku, bardzo dziękuję. Dyżurny synoptyk z Poznańskiego Biura Prognoz, pan Leszek Buchert. Dziękuję bardzo. No i już, choć jeszcze nie zdarzyłem podać numeru telefonu, to włącza się do naszej rozmowy pan Dawid. Dzień dobry. 618-654-654, Radio Poznań. Pytamy o to, co działo się w państwa domach, czy w państwa drodze do domu, do pracy, z pracy. Jak państwo sobie z tym problemem poradzili? Dzień dobry, panie Dawidzie.
Witam serdecznie. No, sympatyczny nasz synoptyk nam powiedział, że nie mamy co wieszać teraz już na naszych władzach miasta, bo na pewno za chwilę będzie krytyka. No takich opadów nie było. Ja mam większą prośbę, żeby uzmysłowić kierowcom, najbardziej kierowcom w takich wypadkach, żeby też zachowywali ostrożność i jakby myśleli o innych. Ja wczoraj w Plewiskach stałem po łydki w wodzie z szybą, naszą śnieżną taką. Mhm. Wiosłowałem, bo broniłem akurat tam biura. I samochody w większości przejeżdżały fajnie powoli, a busy bardzo szybko przejeżdżały i zalewały jakby to, co wypompowywałem, wracało z powrotem. To jest taka uwaga, że no, możemy też jakby pomóc sobie nawzajem, bo widziałem.
Albo zaszkodzić, bo panu kierowca busa spowodował falwę zbraniową.
Ale to nie jednego busa, to po prostu taki zamęt, my nie myślimy o tym. Każdy się gdzieś śpieszy, każdy myśli o swoim domu, nie? A tutaj akurat na tej ulicy, no wielu sąsiadów walczyło o każdy centymetr, bo brakowało troszeczkę, żeby się przelało tam.
Bardzo ważna uwaga, prośba pana Dawida. Weźmy sobie to do serca, no bo cóż, łatwiej, prościej się żyje i wiele więcej można zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam się. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj pan Dawid trochę też mnie wyprzedził z tym wieszaniem psów na wszystkich. Ja taką mam małą uwagę, bo poszedłem, że tak powiem, zobaczyć krajobraz po górze tutaj w mieście Poznaniu. I też od razu wszystkich tych, którzy zaczną teraz mówić, że studienki nie przygotowano, że miasto nie przygotowano i w ogóle. Zauważyłem taką jedną rzecz. Wszyscy chcemy, żeby było pięknie w mieście. No i powiedzmy, że władze poszczególnych dzielnic czy tam miasta robią to, robiąc jakieś tam... No nie wiem, jak to powiedzieć, tereny, gdzie sadzą kwiatki, skrzaczki i obsypują to korą, żeby, nie przerastały
chwasty, żeby wilgoć się trzymała.
Dokładnie. No i ta wczorajsza ulewa pokazała, jak każdy szedł przez, nawet przez centrum, koło targów, wszędzie, gdzie się nie poruszał. Przeszedłem z Wieżyc aż do samej Warty.
Czyli spłynął pan mostu... jakby, w stronę Warty pan to płynął.
Spłynąłem sobie, ale nie, to już nie padało akurat. Troszeczkę taka mała mrzawka i wszędzie było mnóstwo tej kory, którą wypukała ta nawałnica, no i pozatykała najprawdopodobniej studzienki, no i tak to wygląda.
Czyli chcąc zrobić dobrze, robimy często nie za dobrze. Znaczy,
ale to nie, no wie pan, to no, na to tak jak powiedział pan...
Trudno mieć wpływ,
nie,
wprost.
No, oczywiście trudno mieć wpływ. Znaczy,
aczkolwiek
wpływ,
jest jedna rzecz.
Już chcę właśnie powiedzieć, właśnie mamy wpływ. Pomyślmy, bo takie gwałtowne rzeczy zdarzają się, a wszyscy właśnie synoptycy, ekolodzy mówią, że będzie ich coraz więcej. Tutaj daje do myślenia węgiel i wszystko, ale nie idźmy w tą rozmowę, bo wiadomo, że się zrobi jeszcze bardziej gorąco niż od węgla.
Nie idźmy, jest jeszcze...
Ale miejmy to w głowie, naprawdę.
Panie Marcinie, dziękuję bardzo. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli no jednak mimo wszystko wieloletnie plany zabetonowywania wszystkiego. I teraz dopiero jest rozmowa także w Poznaniu o tym, co tu zrobić, żeby ta mała retencja była skutecznie wprowadzana także na terenie miasta. Ale jest to niezwykle trudne, bo wszędzie beton. Myśli się jednak o tym, o zbiornikach, o takich miejscach, gdzie ta woda może i wsiąknąć, i się zgromadzić. Na pewno ona takiej nawałnicy by nie powstrzymała, aczkolwiek zmniejszyć jej rozmiary by mogła. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panu Marcinowi dziękuję serdecznie.
Teraz panu powiem tak. Gmina Murowana Goślina. Problem taki, że drogi gruntowe są robione po prostu przez firmę, która nie ma zielonego pojęcia. Robią wpady na mieszkańców, na posesje. Ja zgłaszałem, niech pan to zaraz wyobrazi, to przez 3 lata zgłaszałem gminie, sołtysowi, radnej, wszystkim, żeby mi naprawili tą drogę, żeby bo mnie w końcu tak zaleje, bo każdy opad mnie zalewało. Jak mówię, przyjdzie konkretna ulewa, to mnie w końcu tak zaleje, że mi zaleje piwnice, studnie. No i wczoraj mi zalało piwnice i studnie. I wie pan, co mi kiedyś radna powiedziała? Że woda gdzieś musi lecieć. I po prostu zrobili mi wjazd, po prostu lej zrobili we wjeździe, a mogli zrobić 2 metry dalej, gdyby leciało na ogród, a nie na wjazd.
I mimo, że wcześniej państwo alarmowali, to jakoś tak, nie brano sobie tego do serca.
Nic. A drugi temat, zadzwoniłem wczoraj na 200, na 112, bo do straży nie mogłem się dodzwonić, poinformowali mnie, że dali zgłoszenie. Wie pan co, do tej pory nawet się nikt do mnie nie odezwał, żeby po prostu pomóc w tym temacie.
No, oni mieli tysiące zgłoszeń, więc...
Tak, tylko ja też panu powiem, wszystkim się, bo wszyscy miasta, ale gdzie jak jest jakaś wioska, żeby tam dojechać, to jest koniec po prostu. I teraz zostałem bez wody pitnej.
No, bo ma pan zalaną studnię.
Tak,
bo ma pan zalaną studnię.
Dziękuję właśnie to, dziękuję burmistrzowi, firmie Wysocki, którzy są, naprawdę robią taką kiłę, że po prostu szkoda gadać, ale nikt tego, no po prostu wszyscy się klepią po plecach, będzie dobrze, podzielimy się kasą, wyróbcie puchę, byle jak, kasa będzie.
Rozumiem tak, zdenerwowanie, bo pana czeka teraz, nie wiem, czyszczenie i odkażanie studni?
Tak, zgadza się, a w piwnicy centralne, piec centralnego zalany, wszystko zalane, na 1,5 metra wody, nie wiem, niech sobie pan wyobrazi. a prosiłem przez 3 lata, nikt się po prostu, mieli wszyscy po prostu to gdzieś.
No i wyobrażam sobie, że ci, którzy mieli zalany garaż trochę, a nawet bardziej, no i udało im się szybko tę wodę wylać, to dopiero mogą sobie wyobrazić, jakie straszne rzeczy ich ominęły po tym, co powiedział pan Ryszard. Panie Ryszardzie, dziękuję bardzo. No, myślę, że to jest też jedna z rzeczy, którą nasi reporterzy będą sprawdzać i będą się zajmować, bo pewne wnioski jednak trzeba wyciągnąć z tego, co się wydarzyło. I owszem, ulewy nie da się uniknąć, ale spad drogi z pewnością można tak zrobić, żeby nie wlewała się woda do domu i do studni. Podczas nawałnicy doszło do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia w Poznaniu. Na osiedlu pod Lipami zawaliło się około 300 metrów kwadratowych dachu hali przy szkole sportowej. Na szczęście pani dyrektor bardzo przytomnie nad wszystkim panowała, pilnowała i błyskawicznie zarządziła ewakuację dzieci, dlatego nikt nie ucierpiał. Co dalej z tym obiektem, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski.
Musimy dokładnie ustalić przyczyny i okoliczności powstania tej katastrofy budowlanej, dlatego że mamy do czynienia z katastrofą budowlaną, to nie ulega wątpliwości. Mogę powiedzieć na tę chwilę tylko tyle, że uszkodzeniu uległa 1/6, jeżeli chodzi o powierzchnię dachu tego pokrycia. Przepisy prawa budowlanego obligują mnie do powołania komisji, która będzie składała się jeszcze z przedstawicieli Urzędu Miasta, innych jednostek, także to trochę potrwa i dopiero ta komisja również przeprowadzi na miejscu jakąś kontrolę, czy też oględziny i na końcu będzie sporządzony protokół, w którym zostaną dokładnie określone te okoliczności i przyczyny. Tutaj musimy dokładnie sprawdzić, czy też nie mieliśmy do czynienia z jakimiś błędami wykonawczymi podczas realizacji robót budowlanych, czy tylko te warunki atmosferyczne przyczyniły się do tej katastrofy, czy to również wynikało z jakichś tutaj wadliwie wykonanych robót. Gdyby tam przebywali ludzie, mogłoby skończyć się źle.
Mogłoby skończyć się nawet dramatycznie. Raz jeszcze podkreślam doskonałą decyzję i panowanie nad sytuacją pani dyrektor szkoły, która szybko ewakuowała, zarządziła ewakuację wszystkich i sprawność, jaką wykazali wszyscy nauczyciele i uczniowie. No a jak słyszymy, projekt albo materiał, albo wykonanie, no to wszystko trzeba teraz przeanalizować, żeby dojść do przyczyny tego, dlaczego zawalił się dach pod nową, bo to bodajże w ubiegłym roku oddano salą gimnastyczną przy szkole sportowej. Czekamy na te ustalenia. Trwa też briefing w Urzędzie Miasta Poznania i też dowiemy się pewnie kilku rzeczy związanych z tym, co działo się wczoraj. Będziemy łączyć się za kilka minut z naszym reporterem, a teraz łączymy się z panem Tadeuszem. Dzień dobry.
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękujemy, pozdrawiamy również.
Myślę, że skoro tak urzędnicy i wszyscy na wysokich szczeblach i stołkach klepią się po plecach, no to byśmy musieli mieć bardzo garbatych urzędników.
To mówi, tak przepraszam, to był telefon z murowanej gościny.
Tak, ale rozejrzę się, bo rzeczywiście się poklepują. Powiem tak.
Ja przepraszam, kiedyś... że w tej tonie pozostanę przez chwilę żartobliwym, tak. Ale klepnięcie w plecy potrafi wyprostować człowieka jednak.
Tak.
Chyba, że za wysoko
to
się klepnie, to
takie,
wtedy się przygarzi.
Że tak powiem, pierdolnięcie, a nie klepnięcie.
Panie Tadeuszu, miejmy tę drogę.
I to wtedy skoliozę likwiduje i tą moralną i tą...
No dobrze, a do rzeczy?
Tak już mówię, o co chodzi. Kiedyś ludzie mieli po 3 klasy szkoły podstawowej, ale mieli życiową mądrość. Obserwowali przyrodę, obserwowali niebo, teren i wiedzieli, gdzie można budować, co można budować, jak trzeba budować, gdzie tą wodę odprowadzić. No przecież jeżeli się betonuje tyle różnych miejsc, no to ta woda nie wsiąknie tam, to po pierwsze. Po drugie, no nawet jeżeli ta hala została nowa pobudowana, no to myślę, że ta infrastruktura wokół nie jest w stanie odebrać tej wody, choćby nie wiem, co się działo, bo już tam na pewno była przeciążona ta infrastruktura.
Dlatego idąc dalej, jeżeli woda z dachu była odprowadzana spustami, a nie jest to dach spadzisty, tylko zbierają rynny z raczej płaskiego dachu, to ta cała woda zostawała na górze, bo nie miała gdzie odpłynąć.
No dobrze, ale już nawet jeżeli odpłynęła spustowymi rurami z tego dachu, no to pytam się, bo nie widziałem ani u nas w Margoninie w ostatnim czasie, w bardzo długim ostatnim czasie, ani w Poznaniu, żeby studzienki były czyszczone w celach eksploatacyjnych, nie awaryjnych, tylko eksploatacyjnych.
Przedwczoraj widziałem w Poznaniu.
No, bo to już była musztarda po obiedzie.
Przedwczoraj.
Meteorolodzy trąbili o tym, że takie coś może nastąpić po 2 tygodni. Wiadomo, że jeśli jest taka piękna pogoda, no to przyjdzie kataklizm. I wczoraj byłem świadkiem, jak nieudolni strażacy, ja bym im zabrał te uprawnienia i ten sprzęt, jak działali przy takiej kałuży. No, myślę, że ci ludzie powinni przejść badania psychologiczne.
Ale pan Tadeusz, zdaje sobie sprawę, że być może trafił pan na jakąś grupkę czy jednego nieudolnego, ale ile dobrej...
jazdy na kogutach i bawienia się wodą.
Bo ja bym też szukał tego, co dobre, ale dziękujemy za wskazówki,
tak, ale,
czego unikać.
Ale myślę, że należy przede wszystkim dbać o instalacje, wyczyścić to jesienią, wyczyścić wiosną, a nie przyjdzie duża woda, musi przepchnąć. No przecież gdzieś to wysadzi. Starzy ludzie mówili, woda nie jest głupio, to miejsce znajdzie. No i sobie znalazła miejsce.
Panie Tadeuszu, dobre rady zawsze w cenie. Dziękuję bardzo. Chociaż, co już sobie ustaliliśmy wcześniej, to co się zdarzyło, a więc 60 litrów wody w ciągu godziny na metr kwadratowy, to jest taka ilość wody, której nie odbierą nawet sprawne studzienki i stąd to, co się stało, zalania w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu. Za chwileczkę zatem powiemy, co strażacy zrobili, żeby nie było wrażenia, że oni coś zrobili źle albo nie robili, bo wykonali ogrom pracy, ale wcześniej jeszcze pan Maciej. 36 minut po godzinie 12, Radio Poznań. Dzień dobry, panie Macieju.
Witam serdecznie, witam wszystkich. No co do tej szkoły pod Lipami, ja właśnie tak z ciekawości przed chwileczką sobie zerknąłem też w internecie na zdjęcie, jak wygląda ten dach tamtej szkoły. No i to co panowie mówiliście, no niestety, dach płaski.
Jak to w hali gimnastycznej, bo większość jest właśnie płaskich, prawda?
No właśnie. I tutaj odpowiedzialność powinien ponieść konstruktor, bo no niestety to deszcz to swoją drogą. Natomiast, a to by było w przypadku, jakby spadło bardzo dużej ilości śniegu. Był przykład kilkanaście lat temu w Chrobie, hala sportowa, tak? Niby też tam co prawda nie było całkowicie płaskiego dachu, ale ileś osób zginęło. Słynna wystawa gołębi to była wtedy zimą.
Tak.
I jeszcze wokół dachu postawiony murek oporowy.
No właśnie, to jest to, na co warto zwrócić uwagę. Nie dość, że dach płaski i kiedy rynna nie odbierze wody, no to ona będzie tak się zbierała, aż przeleje się dopiero przez rynnę albo przez tenże murek oporowy.
Oporowy, dokładnie.
Tworząc ogromne obciążenie.
To zadziałało jak basen, po prostu jak nalać wodę do basenu i jest ciężar.
Służby badają i sprawdzą, kto tutaj zawinił niestety, bo pewnie, no chyba, że to będzie coś, czego nie uda się stwierdzić. Dobrze.
No, zgadza się. A druga sprawa jeszcze, a propos studzienek. No wczoraj rzeczywiście, no studzienki może i nie były czyszczone, ale to było widać. Rozpoczął się deszcz i zaraz jak już studzienki były pełne, no to po prostu wyrzucało to, co, że tak powiem, się nazbierało tam w tych kratkach. No a teraz znów jak ta woda wpłynęła, no to zabrała ten cały bałagan, ten cały syf, te liście, gałęzie, cokolwiek.
Do
to wszystko zabrało z powrotem do studzienek. No i kółko się zamyka tak naprawdę. Ciężko sobie poradzić. No przy takiej ilości wody, no to jest chyba nieuniknione, że po prostu żadna, nawet by, nie wiem, jakby to arabusy, że tak powiem, budowali.
Panie Macieju, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Zupełnie niepotrzebne wycieczki. Naprawdę apeluję o to, żeby rozsądnie myśleć, co i jak mówimy, kiedy w zupełnie neutralnej sytuacji niepotrzebnie mamy jakieś skojarzenia. Może ja mam złe skojarzenia, ale chyba niekoniecznie. 618-654-654 Radio Poznań. Teraz czas na to, aby strażacy powiedzieli o swoich interwencjach. Interweniowali naprawdę w bardzo wielu miejscach. Przez ostatnią dobę płynęło do nich 2000 zgłoszeń. Do godzin rannych obsłużyli 650 z nich. Proszę sobie wyobrazić, że to jest naprawdę ogrom działań i wyjazdów. A teraz sprawdzają, które zgłoszenia z wczoraj cały czas wymagają ich pomocy, a które do których nie zdążyli dojechać. Stały się nieaktualne, bo albo woda zdążyła odpłynąć, albo sami właściciele nieruchomości ją wypompowali. Popołudnie, wieczór i noc były zatem bardzo, bardzo intensywne dla wszystkich strażaków. O tym rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Michał Kucierski.
Likwidowaliśmy zagrożenia w budynkach prywatnych, w piwnicach, w zalanych garażach, w parkingach podziemnych, ale również nie obyło się bez różnego rodzaju obiektów charakterystycznych. Do takich obiektów możemy zaliczyć wszystkie poznańskie szpitale, również szpital w Puszczykowie, gdzie doszło do zalań pomieszczeń technicznych, pomieszczeń piwnicznych, serwerowni, gdzie występowało realne zagrożenie zaniku energii elektrycznej. Natomiast szybka interwencja Straży Pożarnej spowodowała, że do tej sytuacji nie doszło. Pompy pożarnicze bardzo szybko poradziły sobie z tym problemem i wypompowały wodę. Obecność strażaków była również wskazana w porcie lotniczym Ławica, w poznańskim ZOO, w elektrociepłowni Karolin. W likwidowaniu skutków ulewy uczestniczyło blisko 550 strażaków. To byli strażacy z Poznania, to byli strażacy zawodowi, byli również to ochotnicy, ale również nie obyło się bez strażaków, którzy przybyli pomóc Poznaniowi z terenu województwa wielkopolskiego. Na chwilę obecną cały czas zgłoszenia pojedyncze, całe szczęście zgłoszenia spływają do Straży Pożarnej. Telefon cały czas dzwoni. Staramy się również pomagać i obsługiwać te zdarzenia, które wpłynęły wczoraj wieczorem i wczoraj i dzisiaj w nocy.
Tak, to strażacy pracy nie zaprzestali, jak Państwo słyszą, bo jeszcze zdarzają się zgłoszenia, które do nich wpływają. Tyle na razie a propos pracy strażaków. Obiecałem łączenie z reporterem Krzysztof Polasik w Urzędzie Miasta Poznania. Tam odbył się briefing na temat tego, co działo się wczoraj, jakie problemy poruszono, co dziś mówiły władze miasta Poznania. Krzysztof Polasik, halo.
Jestem prezydent Poznania, to zacznę od tego. Oczywiście docenił strażaków, podziękował im. Tutaj padły te wszystkie liczby, które też u Ciebie już w programie się pojawiły, czyli 2000 zgłoszeń, ponad 500 strażaków pracujących przez tę noc, przez popołudnie. Także tutaj prezydent docenił strażaków. Natomiast to, co pewnie najbardziej Państwa interesuje, to tłumaczenia, czy miasto było przygotowane na tę ulewę. Prezydent odpowiada w taki sposób połowiczny, to znaczy mówi tak, że był to faktycznie ekstremalny opad, że nie zmienimy klimatu, że nie jesteśmy w stanie na niego wpłynąć i że tak naprawdę trudno przygotować infrastrukturę kanalizacyjną na zdarzenia, które mają miejsce raz na 10 lat. W ten sposób prezydent właśnie określił te wczorajsze anomalie, podkreślając też właśnie, że tych 60 litrów na metr kwadratowy wody spadło. Także taka jest odpowiedź prezydenta. Oczywiście Jacek Jaśkowiak podkreśla, że tutaj wszystko zadziałało wzorowo. Centrum Zarządzania Kryzysowego, za co też dziękował radnym z kolei, bo oni 5 lat temu pozwolili na zwiększenie dofinansowania do tego centrum. Ono działało tak, jak powinno, według prezydenta. Również MPK, tak jak podkreślał prezydent, uporało się z tym problemem. Drugim wątkiem, który tutaj był poruszany przed Urzędem Miasta, był oczywiście wątek tej katastrofy w szkole sportowej, zawalenia się dachu. Tutaj informacja jest najważniejsza chyba taka, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu już powołał rano komisję, która będzie badać okoliczności tego zdarzenia. Tutaj kilka wątków trzeba będzie przeanalizować. Wiadomo, że zniszczony był tak naprawdę jeden element, jeden dźwigar przy tym dachu i to spowodowało tak naprawdę całe to zdarzenie, w którym, przypomnę, nikt na szczęście nie ucierpiał. Co będą badać inspektorzy? Na pewno kwestie wykonawcze, na pewno to, w jaki sposób ta woda faktycznie spływała lub nie z tak dużego dachu. No, prezydent Poznania powiedział wprost, bo tutaj to też się pojawiło w naszym programie, podsłuchiwałem jednym uchem. Ustalimy przyczynę, ustalimy winnych. To są słowa prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
Skoro z jednej strony mamy no, tyle złego, które woda wyrządziła, z drugiej strony tyle dobrych słów prezydenta Poznania o wszystkich działaniach i wszystkich służbach, no i ocena, że niczego się nie da zrobić, to czy były wnioski dotyczące tego, że jednak są jakieś newralgiczne miejsca w infrastrukturze, czy wspomniał prezydent o programie małej retencji, który jednak może nie zapobiegnie, ale zmniejszy możliwość tego typu zalań dużych?
O programie małej retencji kilka słów było, w tym sensie, że miasto oczywiście zachęca do tego mieszkańców, ale było też kilka zapowiedzi dużej retencji, to znaczy tutaj podkreślił prezydent Poznania, przypomniał też te zmiany w naliczaniu, między innymi opłat za deszczówkę, o to, że od już jakiegoś czasu Aquanet odpowiada za retencję w Poznaniu. Także prezydent tutaj podkreślił, że miasto chce wydać na te inwestycje związane z retencją, już nie w domach mieszkańców, nie przy domach mieszkańców, ale też w przestrzeni publicznej. publicznej, jak chociażby przy Bogdance, 2 miliardy złotych. I to tak naprawdę ma być takie kluczowe rozwiązanie, które uchroni nas przed silnymi nawałnicami. Pewnie nie, jeśli takie się pojawią, oby nie w najbliższym czasie, ale może za kilka lat.
No i przed takimi, które były dużo mniejsze i wyrządziły wcale nie tak dużo mniej szkód, wówczas poprawa w infrastrukturze może rzeczywiście ochronić sporą część miasta. Bardzo dziękuję. Krzysztof Polasik z Urzędu Miasta Poznania. Prawie 45 minut po godzinie 12. Pani Wioleta czeka cierpliwie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam w takim razie kilka takich swoich sugestii. Po pierwsze, to jest przyroda. Więc szacunek i pokora, bo tego nigdy nie pokonamy. Kolejna kwestia, uważam, że no teraz już winy ludzkie. Spójrzmy na osiedla mieszkaniowe, które były budowane 40-50 lat temu. Ile jest zieleni, ile jest przestrzeni między blokami, ile jest drzew, które mają korzenie i które jako tako stabilizują wodę.
I nawet jeśli nie przy tak ogromnej ulewie, to jednak ogromną część wody z kolei potrafią wchłonąć i zatrzymać.
Dokładnie. A spójrzmy teraz, że nie ma żadnych obostrzeń, jeśli chodzi o prawo budowlane, jeśli chodzi o deweloperów. Tulce, Przeźmierowo, Gowarzewo, Pobiedziska budują się na potęgę. Domy szeregowe, tam nie ma żadnej zieleni. Jest dom na domku, domkiem podparty.
Dom, ulica, dom, ulica, dom, ulica. Dokładnie. Znaczy szereg, ulica.
Mhm. Dokładnie, więc później się dziwimy, że te opady nie mają gdzie uciec. Po pierwsze, nie ma gdzie kto tej wody zatrzymać i nie ma tej retencji naturalnej. Po drugie, no też jest inna odczuwalna temperatura w takim blokowisku, w takim szeregowcu, gdzie to wszystko jest...
Nagrzewa się i kumuluje.
Dokładnie, i później to wieczorem jest oddawane i tak dalej. Kolejną kwestią, już tak jeśli chodzi o opady ogólnokrajowe, cały czas od iluś lat, od iluś, nieważne która partia rządzi, jest temat na temat polderów naturalnych, żeby wykupować pola, robić poldery, które by zatrzymywały wielką falę, gdyby były powodzie. Mówi się na temat zieleni wśród pól, tak było kiedyś, miedze, zielenie, drzewa. Teraz tego nie ma, teraz rolnicy od tego uciekają.
Zadrzewienia śródpolne, które kiedyś były normą, a od czasu szczególnie kumulacji ziemi w jednych rękach przeorano wszystko, zgadza się?
Dokładnie.
Aczkolwiek już coraz więcej ludzi, a nawet dużych farm rozumie konieczność i zdarza się powrót do tych nasadzeń, ale to ogromna praca przed nami.
Dokładnie. Kolejna kwestia, już nasze podwórko. Co my mamy u siebie na ogródkach? Czy mamy drzewa z korzeniami? Czy mamy trójkę i trawkę. I to też od nas zależy, co my robimy, jak my robimy. Bo to jest przyroda i dużo zależy też od nas. Państwo państwem, miasto miastem, ale to jak my postępujemy, co my robimy, też zależy od nas.
Pani Wioleta, dziękuję Pani Wioleto bardzo za analizę, którą nam Pani skrótowo przedstawiła. Uprzejmie dziękuję. I jeszcze jeden głos. Halo.
Tak, dzień dobry, kłaniam się.
Witam serdecznie.
Ja mam taką sprawę, jeśli chodzi o kanalizację. Proszę powiedzieć, jak ta kanalizacja może wytrzymać? Dam przykład, ulica Jeżycka, ulica Mylna, Bamberski Dwór, Kościelna. Ile tam powstało budynków? Deweloperzy na hura wszystko budują, zabudowują i się chętnie przyłączają do kanalizacji. Ile ona może wytrzymać? Ulica nad Bogdanką, to jest vis-a-vis Mylnej. Tam stoi ładny, duży kamienica. Jeśli jest taka ulewa, a ona jest poniżej ulicy Jeżyckiej, to wszystko się cofa i w tej kamienicy są lokatorzy wszyscy zalani.
Czyli wciąż właściwie wracamy do tych samych problemów, no ale zmienić tego za bardzo jakoś nie jesteśmy w stanie.
No,
co zatem dalej?
Na przepustowość, prawda, ta kanalizacji, tak? A nie, że wszyscy na hura podłączamy się i przy takich ulewach, to wiadomo, że to nie jest w stanie odebrać i prawda, te przepusty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kiedy to się zmieni i w jaki sposób może się zmienić w miastach, skoro to już zostało postawione i zabetonowane, a może skoro są zakusy, żeby to jeszcze bardziej zagęszczać, między innymi stawiać domy, bloki w miejscu ogródków działkowych, no to jest sporo do przemyślenia i jak powiem, nawet do przegadania. problemy nie ominęły też sieci energetycznej, bo to też jest zawsze wielkie niebezpieczeństwo, które może dziać się. I także ciepłowniczej. Przez pewien czas w części domów, głównie na poznańskim Piątkowie, zrobiło się ciemno. Teraz wszystko jest już kontrolowane, zapewnia Maciej Gościniak z Enei Operator.
Tak, rzeczywiście najpoważniejsza sytuacja była w samym mieście Poznaniu, gdzie w szczytowym momencie ponad 7 tysięcy odbiorców było pozbawionych energii elektrycznej. Wieczorem ta sytuacja wyglądała już dużo lepiej, jeszcze około 500 odbiorców czekało na przywrócenie napięcia. Do późnych godzin wieczornych udało nam się zasilić wszystkich odbiorców, więc już wszystkie skutki awarii związane z wczorajszymi nawałnicami zostały przez nas naprawione.
No i świetnie, warto też pamiętać o tym, że jeżeli coś dzieje się z wodą, tam gdzie jest prąd, przyłącza i tak dalej, to najlepiej jak najszybciej odciąć dopływ prądu i posiedzieć troszkę nawet w ciemności i bez radia i telewizora. Radio Państwo jeszcze mogą na bateryjkę sobie włączyć, słuchać co dalej. Warto o tym pamiętać, a z pewnością wielu z Państwa, którzy wczoraj usłyszeli o tym, że woda dostała się do elektrociepłowni Karolin, mogło się obawiać, co będzie z ciepłą wodą, co będzie z dostawami wody. One nie były i nie są zagrożone, podkreśla Agnieszka Nowak z Biura Komunikacji Veolia Energia Poznań.
Sytuacja od początku była opanowywana. Zareagowaliśmy szybko. Na początku nasi pracownicy zaczęli działać, żeby usunąć nadmiar wody przede wszystkim z dolnych partii budynków i niektórych części instalacji. Konieczne było również wezwanie jednostek straży pożarnej i te się pojawiły, zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i jednostki ochotniczych straży pożarnych z okolicy, nawet z dalszej okolicy, za co oczywiście w tej chwili bardzo serdecznie im dziękujemy. Sytuacja została opanowana powiedzmy w późnych godzinach wieczornych, ale na szczęście nie doszło do żadnych poważnych, nie wiem, jakichś uszkodzeń czy zakłóceń, a dostawy ciepła nie były zakłócone przez cały czas. Wszystko prowadzone było w sposób jak najbardziej właściwy. Jeszcze ostatnie, że tak powiem, działania związane z tym uprzątaniem trwają, ale to rzeczywiście ostatnie.
Na szczęście bez poważnych skutków i bez skutków dla odbiorców. I kolejne podziękowania, jak Państwo słyszą, dla strażaków. Cóż bez nich by było? Proszę sobie wyobrazić, panom strażakom i tym zawodowym, i tym, którzy ochotniczo pracują. Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwo sobie też poradzili z tym, co działo się w Państwa posesjach, na Państwa posesjach z zalanymi garażami. Trwa suszenie od wczoraj wieczorem i od dzisiaj rana. Widziałem pootwierane garaże. Mój jeszcze czeka na uprzątnięcie. No i trzymamy kciuki za to, żeby nie było żadnych strat, które będzie trzeba sfinansować. Dziękuję Państwu serdecznie za wszystkie głosy i wszystkie informacje, które do nas dotarły Państwa drogą i przestrogi, które się pojawiły. Za 8 minut 13, o 13 serwis informacyjny. Potem dalsza część naszego programu, a ja od razu zapraszam na popołudniówkę na 15.30.